Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ksiądz Jerzy Babiak wita tego wieczoru Państwa, a także absolwentka naszego liceum, tegoroczna maturzystka Ola.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Chcemy tak jak zwykle mówić o trudnych sprawach, a dzisiaj temat, który proponujemy na ten wieczór, deszczowy wieczór, temat smutny, ale temat jakże ważny, temat podjęty nie tylko przez polskie media, ale także i przez polskich parlamentarzystów. Tak więc pytamy siebie, ale także i państwa, czy fizyczne karanie dzieci przez rodziców powinno być zakazane. Mamy przede wszystkim na uwadze ten fakt, że polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie i wiemy, że tak właściwie stosowanie jakichkolwiek kar fizycznych od tego momentu w Polsce nie ma racji bytu. Zatem czy to, co było właściwe jeszcze nie tak dawnym sytuacjom wychowawczym, a więc stosowanie lekkich kar fizycznych poprzez uderzenie, albo skarcenie, czy dzisiaj to jest już przeżytek i czy dzisiaj już rzeczywiście nie powinniśmy stosować tych kar. Pozostańcie razem z nami, tak jak zwykle prosimy o słuchanie, ale także i o aktywne włączanie się poprzez dzwonienie i poprzez pisanie SMS-ów.
Oto mężczyzna, o
Polski Sejm przyjął ustawę nowelizującą przemoc w rodzinie, tak więc jakiekolwiek stosowanie przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej w rodzinie wobec dziecka jest niedopuszczalne. A dzisiaj chcemy zastanawiać się na tej audycji, czy rzeczywiście fizyczne karanie dzieci przez rodziców powinno być zakazane, czy ten model prawny, który przejmujemy od Szwedów, ale także i od Niemców i od Włochów, czy ten model rzeczywiście powinien być obecny. Karanie fizyczne dziecka, które jest małe, niewinne, bezbronne, jest czymś tragicznym, jest niezmiernym złem, które człowiek dorosły może wyrządzać dziecku. W procesie wychowawczym niejednokrotnie wychowawca, czy to rodzic, czy nauczyciel, odwołuje się do argumentów fizycznych, karania w sposób fizyczny, czy psychiczny. Generalnie karanie przynosi wiele skutków negatywnych, ale czy tylko? Czy tylko to są skutki negatywne wtedy, kiedy dziecko jest karane? Zechciejmy przez chwilę pójść, udać się do miejsca, gdzie przemoc fizyczna miała miejsce, gdzie przemoc fizyczna się dokonywała, i chcielibyśmy, po to abyśmy uzmysłowili sobie, jak wielkim dramatem jest przemoc fizyczna, chcielibyśmy teraz powrócić do fragmentu filmu zrealizowanego w Polsce w 2004 roku przez Magdalenę Piekosz pod tytułem Pręgi. Tam właśnie ojciec wychowuje samotnie 13-letniego syna Wojtka i chce, aby wyrósł na prawdziwych ludzi. Jednakże stosuje w tym różnego rodzaju sadystyczne metody. Jest ojcem pełnym przemocy, jest ojcem, który okrutnie karze swojego syna za wybryki. Przemoc w rodzinie, przemoc ojca wobec syna.
Opaj mi tu na środek, bo on mi napluł. Na środek powiedziałam. To właśnie oni siekali. Łapy! Łapy!
Co ty, kurwa? Co? Znowu ci się zebrało, synek. Przecież mi ksiądz nic nie powiedział. Co? Gdzie? Gdzie? Co się zrobiło? Masz, powąchaj. Następnym razem, jak coś zbroisz, idź do szafy. Powąchaj bat. Jak poczujesz smród bólu, to ci od nie chcę. Wiesz za co? Wiesz za co? Typujemy wynik.
Mogę leżeć na tyłku. Boli. Już wolałem kabel albo tą gumową rurę. Kiedy mnie bił, swędziało, jakbym rówki chodził po plecach. Ale do wieczora przestawało boleć. Co innego Page. Page ma około 40 cm długości.
Zło jest dziedziczne. A mój ojciec był zły. Zły! 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 Zły!
Mój ojciec był zły, zło jest dziedziczne. Tak właśnie bohater filmu Pręgi podsumowuje pewien bardzo trudny moment, okres swojego życia. Doświadczał przemocy, słyszeliśmy jak wielkiej przemocy ze strony ojca, i ta przemoc wychowawcza, przemoc, która wiązała się z karami fizycznymi, pozostała nie tylko w psychice, ale i w życiu, w zachowaniu tego człowieka. Tak więc karanie fizyczne dzieci przynosi określone skutki. Najczęściej te skutki są skutkami negatywnymi.
Bardzo często dzieci czują, że coś jest nie tak. Nie zawsze rozumieją, dlaczego są karane. Czują może trochę wyobcowanie od grupy rówieśników, niezrozumienie. mają pewne lęki, może boją się spać. Bardzo wiele jest takich różnych skutków kar.
Tymi skutkami jest także i to, że dziecko, a później dorosły człowiek nie potrafi spokojnie spać. Budzi się w nocy, jest pełen niepokoju, właśnie takiego lęku, obawy, która gdzieś pojawiła się wtedy, że ktoś właśnie wobec niego używał tej przemocy.
Bardzo często, jeżeli na przykład jakiś rodzic wyładowuje swoją frustrację na dziecku, ono nie wie, dlaczego zostało ukarane. Myśli, że to może jakaś jego wina i czuje się niedowartościowane. Uważa, że jest kimś gorszym, jest może trochę taki zły.
Ta niska samoocena człowieka, tak. On nie dostrzega w sobie kogoś wyjątkowego, kogoś, kto jest rzeczywiście człowiekiem wartościowym, ale ta ocena jest bardzo niska. Również dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej, skutkami tej przemocy jest depresja, są także i próby samobójcze. To są dane, które potwierdzają badania socjologiczne i psychologiczne, i rzeczywiście takie postawy są obecne.
Chociaż z drugiej strony nie są same negatywne skutki, bo czasami dziecko może po prostu więcej nie popełniać tego jakiegoś błędu, jeżeli konkretnie wie, za co dostało i dlaczego, że to było złe, niewłaściwe, mogło spowodować jakąś tragiczną dla niego, mieć jakiś skutek tragiczny dla niego i wtedy więcej tego nie popełni i to jest wtedy dobre.
Generalnie procesy wychowawcze wiążą się ze stosowaniem nagród i kar. I tak jak nagrody mogą być przesadnie stosowane i mogą dziecko rozpieszczać i źle budować jego charakter, tak i źle stosowane kary mogą też to dziecko właśnie czynić człowiekiem o niskiej samoocenie, o tych tendencjach depresyjnych, samobójczych, o poczuciu wyobcowania, alienacji, o poczuciu winy i wstydu, ale zastanówmy się przez chwilę, kiedy mówimy na temat stosowania kar fizycznych, czy rzeczywiście stosowanie kar fizycznych to tylko i wyłącznie skutki negatywne? Czy przypadkiem to nie jest tak, że stosowanie kar fizycznych może rodzić pozytywne skutki? Przecież mamy doświadczenie minionej epoki, kiedy w szkołach za jakieś przewinienie uczniowie otrzymywali karę fizyczną, wyciągając przed nauczyciela wyprostowaną rękę, a on kijem bądź linijką karał ucznia i wiemy, że też rodzice w domu wtedy, kiedy stało się coś naprawdę tragicznego, karali dzieci fizycznie i to nie wychodziło im wcale na złe.
Ja sama kilka razy dostałam na przykład klapsa za złe zachowanie, ale nie uważam, żebym jakoś niezasłużenie. Dzięki temu sądzę, że wyrosłam na osobę, która wie, co jest dobre, co jest złe i potrafi rozważyć to.
Stosowanie tych kar fizycznych, oczywiście kar, które są dostosowane do wieku dziecka, są dostosowane do też rodzaju przewinienia, może być niejednokrotnie zbawienne. Tak często dziecko nie komunikuje jeszcze z nami werbalnie, nie rozumie słów, nie rozumie intonacji głosu, a czasami zastosowanie takiej kary fizycznej, lekkiej kary fizycznej, może uchronić to dziecko przed tym, że ono nie wyjdzie na ten balkon, gdzie szczebelki są bardzo szerokie i może wypaść przez te właśnie szczebelki, ale będzie pamiętało, że tam nie wolno iść, że za to jest kara. I wiele jest takich sytuacji, kiedy kara fizyczna może mieć pozytywne skutki, może przynosić pozytywne skutki. W minionym roku Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadziła badania postaw Polaków. Badania dotyczyły bicia dzieci. Jak się okazuje, 1/3 Polaków to zdecydowani przeciwnicy bicia dzieci. Jednakże 2/3 Polaków jest za tym, aby kary fizyczne były stosowane w procesie wychowawczym. 45% twierdzi, że nie powinno się bić dzieci, ale pewne sytuacje usprawiedliwiają takie zachowanie rodziców. Natomiast 16% badanych uważa, że kary takie są dopuszczalne, a decyzję o ich stosowaniu pozostawia się rodzicom. Tak wypowiadali się w minionym roku, jeszcze w minionym roku Polacy. 1/3 Polaków jest tylko zdecydowanie przeciwna karom fizycznym w wychowaniu. Jak uważacie, jaką postawę powinni przyjmować rodzice wychowawcy? Czy faktycznie jakiekolwiek stosowanie kar fizycznych w wychowaniu nie powinno mieć miejsca? Zapraszamy do dzielenia się razem z nami swoimi myślami, ale także i spostrzeżeniami. Stąd przypomnijmy numer telefonu do Radia Rodzina 71 322 20 22. 71 322 20 22, a także przypomnijmy numer SMS-a, telefonu komórkowego, na który możemy pisać SMS-y. To jest 608 514156 608 514156.
Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu, los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny. Co w jej głowie siedzi? Thank you.
Tu Radio Rodzina. Dzisiaj rozmawiamy na temat fizycznego karania dzieci. Czy fizyczne karanie dzieci przez rodziców powinno być zakazane? Jak uważacie? Prosimy o dzielenie się swoimi przemyśleniami. I do Radio Rodzina możemy dzwonić na numer 071 322 20 22 071 322 20 22, a także możemy pisać SMS-y, tak jak zawsze, do trudnych spraw na 608-5141-56, 608-5141-56. Na początku audycji posłuchaliśmy fragmentu filmu Pręgi i sytuacja dramatyczna, pełna bólu, przemocy. I bohater, dziecko, Wojciech Winkler, który w imię wychowywania na prawdziwych ludzi jest sadystycznie bity przez ojca. I potem widzimy tego człowieka jako dorosłego, który ciągle wraca do tej traumy, która była w młodości, do tej przemocy. Te skutki kar fizycznych ciągną się w jego życiu i nie dają mu spokoju i nie pozwalają mu normalnie funkcjonować, tak iż najlepszym azylem bezpieczeństwa dla Wojtka stają się góry. Mówiliśmy przed chwilą też o negatywnych skutkach kar fizycznych, ale też i o pozytywnych, bo tych pozytywnych skutków stosowania kar fizycznych, oczywiście stosownych kar fizycznych, jest wiele, stąd prosimy o telefony, tym bardziej, że polski Sejm przyjął nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie i nie wolno, tak jak w Szwecji, jak we Włoszech i w Niemczech, dziecku doświadczać jakiejkolwiek przemocy, a więc także i jakiejkolwiek kary fizycznej, czy też słownej, psychicznej. Prosimy bardzo o włączanie się w tę audycję i prosimy o dzielenie się swoimi poglądami i swoimi przemyśleniami, swoimi spostrzeżeniami, czy to prawo, które zostało wprowadzone, jest prawem słusznym i czy przypadkiem to nie będzie tak, że za chwilę staniemy się krajem podobnym do Szwecji. A dane mówią bardzo wyraźnie, że od roku 1979 Szwecja, która wprowadziła w swoim prawie właśnie zakaz przemocy w rodzinie, po 30 latach stwierdzono, że problem nadal istnieje tak, jak istniał. Nawet ten problem się zwielokrotnił, bo w roku 2008 zgłoszono 1900 przypadków przemocy wobec dzieci w Szwecji, a w ostatnim dziesięcioleciu liczba zgłoszeń dotyczących pierwszej grupy wiekowej, czyli wieku 6 lat, ta przemoc się podwoiła. A w wypadku dzieci starszych można nawet powiedzieć, że wzrosła o ponad połowę. Mamy pierwszy telefon i bardzo, bardzo się cieszymy. Witamy panią Ewę, szczęść Boże, i prosimy o swój głos.
Chciałam właśnie zabrać głos w sprawie przemocy. Oczywiście nie jestem za radykalnym brakiem, że tak powiem, karania. Uważam, że znęcanie psychiczne jest niedobre, natomiast dziecko, jeżeli nie będzie miało określonych granic, no właśnie, zmianą tembru głosu, czy też podniesionym głosem, czy lekkim klapsem, ja nie widzę w tym nic złego. Także nie wyrośnie dobre pokolenie, naprawdę. Dziecko musi mieć określone ramy, a między innymi takie sygnały, oczywiście nie mówimy tutaj o radykalnych czy skrajnych właśnie zachowaniach rodziców, no bo to wiadomo, że to jest przestępstwo, to powinno być karalne. Natomiast jeżeli ktoś się znęca notorycznie i nieadekwatnie do sytuacji, do wieku dziecka. Natomiast absolutnie uważam, że ani Szwecja, ani inne państwa, które tak właśnie bezkarnie wychowują dzieci, właśnie tak jak tutaj wspomniał pan, nic dobrego z tego nie wynika.
A co by pani powiedziała naszym polskim parlamentarzystom, którzy znowelizowali ustawę o przemocy w rodzinie i chcą, aby była ona taka jak w Szwecji, czyli...
My nie tylko w tych kwestiach, my w wielu kwestiach nie umiemy czerpać tych dobrych przykładów, tych sprawdzonych i dobrych przykładów. Także ja nie rozumiem polskich parlamentarzystów, I nie rozumiem tych decyzji. Także nie bardzo wiem, dlaczego tak wiele osób opowiada się i te osoby, które no właściwie są osobami publicznymi, które nie będę tutaj wymieniała nazwisk, które są autorytetami dla rodziców, bardzo radykalnie psycholożkami, no bo to tutaj o nich mówię, bardzo radykalnie wypowiadają się na nie. Ja osobiście nigdy nie byłam uderzona, natomiast myślę, że nie było takiej potrzeby, ale znałam swoje granice przez właśnie inne metody, właśnie określanie tych sztywnych, jasnych kryteriów zachowania. I co jest dobre, co złe, to było jakby jasno określone w mojej rodzinie. I nie wolno było poza te ramy wychodzić. Natomiast jeżeli tak się zdarzyło, to na pewno była kara, no bardziej może psychiczna właśnie. W tym momencie wydawało mi się, że lepiej dostać klapsa, ale jednak nie byliśmy bici nigdy. Aczkolwiek ja osobiście nie widzę w klapsie nic złego. Natomiast widzę coś bardzo złego w znęcaniu się. To jest zupełnie inna kwestia, ale to już tutaj to są sprawy zupełnie innego rodzaju. To są sprawy, powinny być sprawami karnymi i rzeczywiście tutaj nie mówimy o patologii, mówimy o normalnym wychowaniu dzieci i określeniu pewnych zasad postępowania. Czasy są bardzo niepewne i niebezpieczne i uważam, że idziemy w bardzo, bardzo niedobrym kierunku.
Bardzo dziękujemy za ten głos, bardzo wyważony głos i bardzo ważny głos w naszej audycji. Tak więc to wyważone spojrzenie na karanie jest bardzo potrzebne, aby karanie fizyczne, czyli ten przysłowiowy klaps, nie stawał się formą przemocy wobec dziecka i agresją, ale żeby był faktycznie karą, która przestrzega, która chroni to dziecko.
Tak, tak jak pani Ewa na koniec wspomniała o tym, do czego dążymy, to moim zdaniem dążymy do pewnego rodzaju absurdu, gdzie rodzice nie będą mieli wpływu na dziecko, ono będzie miało większy wpływ na życie rodziny, bo może zaskarżyć do sądu o znęcanie się, bo może powiedzieć, że coś jest nie tak w rodzinie, może dać sprawę do każdego urzędu, a rodzic nie może powiedzieć, że dziecko robi źle, że nie może go tak naprawdę nakierować na pewną ścieżkę, którą powinno obrać.
I uczy nas tego sytuacja krajów, które wprowadziły tę ustawę nowelizującą przemoc w rodzinie, Szwecji, Niemców i Włoch, kiedy na przykład dziecko policzkuje rodzica, małe dziecko, zaledwie kilkuletnie dziecko w przypływie emocji i nawet i agresji policzkuje rodzica, a rodzic mimo upomnień, mimo słów, próśb nie może nic zrobić, aby wpłynąć na to dziecko. I tu pojawiają się absurdy, tu pojawiają się bardzo niepokojące sytuacje, które tak właściwie wzmacniają negatywne zachowania dzieci.
Tak, tak samo na przykład, tu już na banalnym przykładzie można pokazać ten absurd, że na przykład idzie matka z dzieckiem przy ulicy, wśród ludzi i dziecko chce iść do sklepu z zabawkami. Mama mówi wyraźnie, nie idź, idziemy do domu, idziemy gdzieś tam, a ona się wyrywa. No to z reguły mama bierze za rękę, a dziecko się szarpie i w sytuacji to już jest błąd matki i może się skończyć tym, że zabiorą jej prawa rodzicielskie.
No właśnie, takie sytuacje, które będą w związku z tą ustawą i z tym prawem nowelizującym przemoc w rodzinie, będą bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o obecność dziecka w rodzinie. Bo okazuje się, tak jak z kolei też mówi nam doświadczenie krajów z ustawą znowelizowaną, to doświadczenie, że dziecko nawet wtedy, kiedy popełni rodzic jakąś karę, wymierzy karę słowną, czy będzie kazał przysłowiowo pójść dziecku do kąta, to to dziecko może już reagować, a rodzic ze strony państwa może zostać ukarany. I bardzo często w Szwecji bywa tak, że telefon kilkuletniego dziecka do służb socjalnych czy do policji przyczynia się do tego, że dziecko znajduje za chwilę dosłownie rodzinę zastępczą.
Ten telefon jest podawany już dzieciom od najmłodszych lat, już w przedszkolu, w szkołach podstawowych. One znają ten numer i wiedzą, że w razie czego mogą tam zadzwonić. Nie wiedzą, z czym się to wiąże. Nie wiedzą, że będą musieli zmienić rodzinę. Najczęściej są, jak już ta rodzina jest zmieniona, to są poddawani takim praniu mózgu, że nie wie, że w pewnym momencie ona się nie orientuje, że ma już nowych rodziców, tylko mówi mamo, tato.
A więc z założenia już od tych wczesnych lat w przedszkolu, kiedy w imię bezpieczeństwa dziecka uczy się go, co robić i jak reagować na kary, które są wymierzane mu w domu, już od tego momentu rodzic staje się potencjalnym agresorem dla dziecka, nie kimś przyjaznym, nie autorytetem, nie osobą pełną czułości, miłości, zrozumienia, ale staje się już potencjalnym agresorem i dziecko gdzieś w świat rodzinny wchodzi z takim nastawieniem. I niektóre dzieci to skrzętnie wykorzystują i jak wiele łez i problemów przeżywają rodzice krajów, które znowelizowały ustawy o przemocy w rodzinie, to my tego nie rozumiemy do końca, ale to jest naprawdę ogromny dramat. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, czy stosować w karaniu dzieci kary fizyczne, a więc ten przysłowiowy klaps, czy powinien być obecny, czy też nie. I jaka jest nasza postawa wobec tej znowelizowanej ustawy o przemocy w rodzinie. Ta nowelizacja została dokonana przez nasz polski Sejm. Do czego to prowadzi, jaki jest głos państwa i jaką postawę powinniśmy przyjmować. Prosimy o pozostanie z nami, prosimy o dalsze telefony. Przypomnijmy numer telefonu do Wrocławia, do Radia Rodzina 71 322 20 22 71 322 20 22, a także możemy pisać SMS-y na numer 608 51415 608 51415 6.
Na pościeli mi się moje śpią na ziemi, milczące.
czy fizyczne karanie dzieci przez rodziców powinno być zakazane. Polski Sejm, ustawa znowelizowana o przemocy w rodzinie, i rodzi się kolejne pytanie, czy dziecko jest własnością rodziców, czy dziecko jest własnością państwa, czy państwowe prawo może odbierać rodzicom dziecko natychmiast w momencie, kiedy to dziecko zadzwoni i powie: mój tato na mnie krzyczy, albo mój tato każe mi iść wcześniej spać i nie mogę przy swoim ulubionym komputerze spędzać jeszcze kilku godzin, a tak bardzo bym chciał. I jest przemoc wtedy w domu, w rodzinie, i to dziecko dzwoni, i działa ustawa, i państwo zabiera dziecko, nie licząc się z pewną filozofią, mądrością wychowawczą rodziców.
Moim zdaniem prawo powinno być dla dziecka, a w ten sposób, zabraniając rodzicom mieć wpływ jakikolwiek na to dziecko, krzywdzi się je. Ono nie będzie miało jakiejś wytyczonych ścieżek, nie będzie miało konkretów, jak się...
Zawsze będzie miał alternatywę zadzwonienia, tak, do tej pani, czy do jakiegoś komendanta policji, aby mu pomogło, bo rodzice są zbyt wymagający. Pani Danuta dzwoni do nas. Bardzo serdecznie witamy i prosimy też o swój głos w tym jakże ważnym temacie.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Po pierwsze, chciałam powiedzieć i zwrócić uwagę na to, co mówi Ewangelia na temat relacji rodzice-dzieci, dzieci-rodzice. Myślę, że najpierw należy wychować rodziców. Tam, gdzie w rodzinie jest miłość i szacunek, tam nasze dzieci się nie skarżą. I teraz chodzi również o rodziców, którzy często są fałszywym autorytetem. Teraz chodzi mi o rolę chrztu, o samowychowanie dziecka, o wewnętrzną dyscyplinę w dziecku. Przecież to są rzeczy, które są w człowieku. Dalej, czy bierzecie państwo pod uwagę to, że dzieci często bywają bite za dobro, za to, że chcą pójść za Bogiem, że to jest walka po prostu między rodzicami a Bogiem często. Dalej, dzieci są gorszone. Gdzie dzieci mają się poskarżyć w takiej sytuacji? Ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale ja na przykład jeszcze byłam bita w szkole. Ja jestem po wyższych studiach, ale w domu doznawałam przemocy tak fizycznej, jak i przede wszystkim psychicznej. Nas po prostu upadlano, na nas zrzucano obowiązki, które swoje własne. Kiedy widzieli nasze przerażenie, to mówi, że oni mieli jeszcze gorzej. Także te sprawy domowe wcale nie wyglądają tak różowo, jak państwo często mówicie. Teraz często ten klacz to raczej się należy rodzicom za to, że biją dzieci za zgorszenia, jakie się na dzieciach dopuścili. Mhm. Ja uważam, że jednak dzieci mają prawo się skarżyć i mają prawo mieć gdzieś jakieś miejsce, żeby się odwołać i szukać pomocy. Ale sprawa w domach nie wygląda tak różowo, jak się państwu wydaje. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy za ten zupełnie przeciwny głos, telefon, który mogliśmy słyszeć na początku. No właśnie, nie jest tak różowo w rodzinach, ale do czego to może doprowadzać? Czy to faktycznie tak jest? Chciałbym przy tej okazji przypomnieć i zwrócić uwagę na jedno, że w roku 1997, 2 kwietnia, w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej został umieszczony następujący zapis, mówiący o tym, że ustawa zasadnicza zabrania stosowania kar cielesnych w stosunku do każdego człowieka, a więc także i wobec dzieci. Tak więc polska konstytucja bardzo wyraźnie mówi o tym, że tej agresji nie powinno być i przemocy nie można stosować, cielesnej przemocy, kar cielesnych. Tak jest napisane, że kar cielesnych nie można stosować wobec żadnego człowieka. I ta konstytucja broni dzieci, broni także i ludzi dorosłych przed karami cielesnymi. Mamy taki zapis prawny, a my idziemy jeszcze dalej, że chcemy jeszcze do tego zapisu jeszcze umieszczać dalsze zapisy, które będą zezwalały dzieciom reagować, dzwonić i informować wtedy, gdy jest jakaś przemoc.
Znaczy, ja sądzę, że zagłębiamy się trochę w to za bardzo, w te wszystkie aspekty prawne. W tej chwili jeżeli dziecku się dzieje krzywda, państwo reaguje, jest nadzór prawny, jeżeli to nie pomaga, to się dziecko zabiera i daje się do albo domów dziecka, albo do jakiejś rodziny zastępczej, ale to w sytuacjach krytycznych. Ale uważam, że naprawdę jakiś delikatny klaps, jeżeli jest taka potrzeba, może być.
Tak, ja myślę, że też bardzo znaczącą rolę w rozpoznawaniu, w odkrywaniu tego, czy dziecko doświadcza przemocy w domu, jest szkoła, bo obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci na tym etapie szkoły podstawowej i każde dziecko powinno trafiać do szkoły. Jeżeli nie trafia, to pedagog szkolny powinien interweniować, odwiedzać i patrzeć, co się dzieje w tej rodzinie, ale także i pewne zewnętrzne zachowania dzieci w szkole, ale także i zewnętrzne znaki, czy to sińce, czy jakiś sposób poruszania się, który wskazuje na pobicie, mówią o tym, że ta przemoc jest i można reagować. Zatem rodzi się pytanie, czy faktycznie polskie społeczeństwo, czy społeczeństwo nie jest w stanie obserwować i dostrzegać przemocy w rodzinie, czy to dzieci muszą być tymi, którzy będą wyrokowały o tym, czy ta kara jest odpowiednia, czy też nie, i czy w związku z tym taka ustawa powinna obowiązywać. Prosimy o telefony i prosimy o włączanie się w tę audycję. Ona jest tak jak zawsze trudna, ale ważna, stąd prosimy dzwonić do Wrocławia, do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także prosimy o SMS-y 608-5141-56, 608-5141-56. I oczywiście, kiedy czytamy Biblię, to wiemy, że Bóg tego, kogo miłuje, to karci. To karci, to też karze w pewien sposób Pan Bóg tego, kogo miłuje, kogo wychowuje, kogo chce uszlachetnić, uświęcić. To tak jest. I też widzimy Chrystusa, który też używa przemocy. Robi bicz i wypędza kupców ze świątyni, bo tłumaczenie na nic się nie zdało i upomnienie też. Jezus też przyjmuje taką postawę, to nie jest postawa agresji, ale postawa upomnienia i postawa też ukarania za to, co robili Żydzi w świątyni jerozolimskiej. Tak więc pytajmy siebie, czy właśnie to takie całkowite zrezygnowanie ze stosowania kar fizycznych rzeczywiście jest czymś dobrym i wskazanym. Pozostańcie z nami, tu Radio Rodzina. Czy stosowanie kar fizycznych w wychowaniu powinno być całkowicie zabronione?
Niepokorną rzeką na mnie.
Tak, mama z 25-letnim stażem, mama dwóch synów, napisała do nas SMS-a, dziękujemy, a brzmi on tak: uważam, że ta ustawa przyniesie więcej łez i nieszczęścia niż radości i pokoju. Dziecko nie jest własnością państwa ani rodziców. Bóg dał nam je pod czasową kuratelę. Mądra miłość jest wymagająca, należy raczej ustawą zakazać agresywnych gier komputerowych. Tak właśnie ta ustawa może przynieść wiele łez i nieszczęść i może odebrać radość rodzicom. Rodzice, którzy nas słuchacie, prosimy o wasz głos, bo to do was będzie ta ustawa obowiązywała, w której nie będzie wolno w żaden sposób karać, nawet słownie karać waszych dzieci, bo to będzie wiązało się z kolei z karą, którą wy będziecie ponosili. Czy zatem nie powinniśmy stosować żadnych kar fizycznych? Dobry wieczór, witamy panią Anię i bardzo prosimy o głos.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię, chciałam się podzielić takimi własnymi przemyśleniami dotyczącymi nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Moim zdaniem ta ustawa nie ma nic wspólnego z tym, aby jej przeciwdziałać. Ona jest wyłącznie po to, żeby osłabić więzi rodzinne, żeby ingerować w rodzinę, w jej siłę, w jej metody wychowawcze. Uważam również, że poprzez tą ustawę ani się nie zmniejszy rzeczywiście bicie dzieci, bo tam, gdzie ono jest, to jest zazwyczaj patologia i to jest związane z czynnikiem bardzo trudnym i osobami chorymi, które potrafią znęcać się, czy w jakiś sadystyczny sposób działać na dziecko, bądź to poprzez bicie lub poprzez jakieś psychiczne oddziaływania na dziecko. Natomiast jeżeli jest w rodzinie możliwość, że dziecko będzie mogło donosić na własnych rodziców, to niedawna historia naszego kraju też miała takie metody podczas trwania komuny na przykład. W momencie, kiedy ona trwała, też dzieci mogły donosić na rodziców w różnej formie. Może o co innego chodziło. Ona nie zabezpiecza bezpieczeństwa dzieci, tylko powoduje to, że państwo będzie mogło modelować rodzinę. Bo jeżeli mówimy o tym, że jest przemoc w rodzinie, to musimy zaznaczyć, że jest przemoc w telewizji, przemoc na ulicy, przemoc w szkole, w różnym formacie i w różnej sile. Dlatego też jakby nie wychowuje rodziców, ta ustawa nie wspiera rodziny, tylko wręcz odwrotnie, powoduje, że młody człowiek, zupełnie bezradny, nie posiadający jeszcze żadnych wartości, będzie mógł w jakiś sposób poprzez złość, poprzez jakieś niezrozumienie donosić na swoich rodziców. I dlatego uważam, że małe, drobne kary cielesne stosowane przez rodziców, które są wynikiem jakiejś metody wychowawczej, chroniącej dziecko, jego życie, chroniące też, żeby wybierało dobro, powinny być stosowane i nie powinno się tego zabierać, takiego prawa zabierać rodzicom. Ponieważ według mojej oceny będzie miało to później ogromne skutki, dlatego że dziecko, jeżeli nie ma jasnych granic, będzie żyło w chaosie. A chaos to jest ten świat, w którym dziecko nie czuje się bezpiecznie. Tyle chciałam powiedzieć.
Tak, dziękujemy bardzo za tę obszerną, ale też bardzo wartościową wypowiedź i faktycznie to prawo może i będzie osłabiało funkcję rodziny i nie będzie przyczyniało się do tego, że rodzice będą mogli skutecznie wychować. To jest bardzo smutne, że tak bezmyślne decyzje są podejmowane przez naszych parlamentarzystów i że tak właściwie zamiast zwalczać tę agresję wypływającą z telewizji, z komputerów, czy też obecną w szkole, idzie się w kierunku tego miejsca, gdzie właśnie dziecko powinno być przez rodziców prowadzone i powinno być też karane. To prawo jest takie, a nie inne w Polsce. Ono jeszcze nie obowiązuje, ale miejmy nadzieję, że nie będzie obowiązywało. Musimy jednak pamiętać przy tej okazji także i o tym, że dokumenty prawa międzynarodowego, między innymi artykuł 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oba te dokumenty, chcę podkreślić, obowiązują w Polsce, mają moc wyższą niż ustawy, a więc te dokumenty mówią o tym, że kara cielesna nienadmierna w celach wychowawczych lub dyscyplinujących jest dopuszczalna. Jest dopuszczalna, tak mówią dokumenty prawa międzynarodowego i one mają moc wyższą niż polskie ustawy. Tak więc ciekawi jesteśmy, co na to polscy ustawodawcy i jak też gdzieś to będzie uwzględnione. Stosowanie kar cielesnych przez rodziców w wychowaniu, ustawa, która ma całkowicie zabronić tego i ma zezwalać dzieciom donosić na rodziców. Posłuchajmy, jeszcze jest jeden SMS. Nie jestem za przemocą, ale pamiętam wypowiedź ojca Jana Góry, który był wdzięczny po latach ojcu swojemu, że za skarcenie fizyczne, który stwierdził, że lepiej zbite niż zgnite. Słowo Boże mówi o wychowaniu w karności, więc takie ustawy to absurd, a owoce bezstresowego wychowania mamy na ulicach i meczach w postaci agresji. Lepiej zbite niż zgnite. Ojciec Jan Góra, i też dziękujemy za tego SMS-a, za te myśli, które ubogacają naszą audycję. Dzwoni do nas pan Bogusław, którego bardzo serdecznie witamy. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja mam taki przykład, bo byłem w Holandii przez jakiś dłuższy czas tam związany z pracą.
Świetnie, że taki głos się pojawił.
I właśnie tam była taka sytuacja, miałem okazję obserwować, bo była sytuacja, kiedy dziewczyna 15-letnia oskarżyła ojca, że jej nie puszcza na dyskotekę. Tam oczywiście dyskoteka była związana z narkotykami, różnymi rzeczami, z tym z tą konsekwencją, bo to w Holandii jest dopuszczalne. No i w końcu sprawa trafiła do sądu, ten ojciec tam początkowo bardzo mocno walczył, żeby tego dziecka mu nie odebrali, no ale ponieważ dziecko było zabrane już z rodziny, poddawane było praniu mózgu i tak dalej, no to cały czas w tym sądzie, w prasie się wypowiadało, w telewizji, że jak to dobrze, że tego, że ona temu ojcu pokaże, że mu powie, że to nie wolno tak zabraniać, chodzić na dyskoteki i tak dalej, przecież ona nic złego nie chciała zrobić, on nie ma żadnego dowodu, że ona chciała tam się naćpać, ona chciała tylko na dyskotekę, nie? Natomiast w momencie, kiedy ogłoszono wyrok i kiedy ta dziewczyna się dowiedziała, że właśnie zgodnie z tym wyrokiem ona trafia natychmiast do domu dziecka, to była jakaś tam rodzina zastępcza i potem zaraz zostanie adoptowana gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, to ta dziewczyna dopiero wtedy zaczęła płakać i zaczęła wołać, prosić, żeby coś w tej sprawie się dało zmienić, ale już niestety klamka zapadła. Nie dało się zmienić ojca. Pozbawiono tych praw rodzicielskich i matki. No i niestety to pokazuje, jaką tragedię temu dziecku wyrządzono. Ona po prostu sobie, mimo że miała 15 lat, nie zdawała sobie sprawy, jaka to jest tragedia i co ją tak naprawdę czeka po zwycięstwie. Ona chciała po prostu tylko ojca pouczyć, że trzeba na dyskotekę chodzić. I zamiast z nim porozmawiać, to poszła z tym do sądu. No i to się tak tragicznie skończyło. Także to jest jakaś bzdura z tą ustawą. Ja zupełnie tego nie rozumiem, o co tutaj chodzi, bo to jest jakaś dziwaczna sytuacja. Ojciec z matką muszą mieć możliwość oddziaływać na dziecko i żeby nie wiem co, no to nie ma innej metody, tylko właśnie albo w sposób psychiczny, albo w sposób fizyczny.
Dokładnie, to są te...
Do zrozumienia, że to zachowanie jest niewłaściwe i tak nie należy postępować.
Bardzo proszę.
Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć, bo tutaj myślę, rozmawiamy o sprawach tam technicznych związanych z tą ustawą i z tymi naszymi odczuciami jako rodziców, natomiast myślę, że zapomnieliśmy też o jednej rzeczy ważnej, że w momencie, kiedy człowiek kocha, to nie ma takiej możliwości, żeby skrzywdził to dziecko. Nawet jeżeli to jest klaps większy, mocniejszy, że to dziecko naprawdę zabolało, poczuło tego klapsa, to ono i tak wie, że tata mnie kocha, mama mnie kocha i że no nie ma wtedy możliwości, żeby to dziecko, nie wiem, jakąś traumę przeżywało. To ja sobie zdaję sprawę, że są rodzice być może nieliczni, tak mi się wydaje raczej, którzy się znęcają nad dzieckiem. To jest zupełnie patologiczna sytuacja i raczej należałoby, nie wiem, sąsiadów, szkołę uwrażliwiać na to, żeby w takich sytuacjach działać. Natomiast wpisywać to w ustawę i ingerować w życie normalnej rodziny, no to jest jakaś paranoja, to jest jakaś bzdura.
Tak jest. Bardzo dziękujemy za tę podpowiedź i za ten konstruktywny głos, ten przykład holenderski, ale też wiele innych przykładów, z którymi możemy zapoznawać się, choćby i w ostatnim wydaniu Gościa Niedzielnego, też bardzo piękny artykuł mówiący o szwedzkim modelu katastrofy związanych z ustawą nowelizującą przemoc w rodzinie. To są przykłady, które powinny dawać nam wiele do myślenia. Powinniśmy się zatrzymać i faktycznie zastanowić. Na pewno wychowanie jest przede wszystkim sprawą serca i święty Jan Bosko, który był ojcem wychowawcą młodzieży, który pozostawił system wychowawczy, prewencyjny system wychowawczy, a więc system przeciwny do systemu represyjnego, systemu agresywnego, mówił o tym, że wychowanie jest sprawą serca i faktycznie to, co nasz radiosłuchacz przed chwilą powiedział, jeżeli rodzice wychowują sercem, rozmawiają z dzieckiem, dają mu tak dużo miłości, a w jakiej sytuacji, wtedy kiedy dziecko przejawia nieposłuszeństwo, wymierzą mu karę klapsa na przykład, to ten nawet lekki czy bardziej mocny klaps dla dziecka jest naprawdę ogromnym przeżyciem i dziecko będzie pamiętało, że tak nie wolno, tak nie powinno się robić. Tak więc rozsądek i mądrość rodziców w stosowaniu tej kary fizycznej powinien być obecny, powinny być obecne, ale też nie powinniśmy zmierzać do tego, że rodzice będą pozbawieni całkowicie możliwości karania dzieci. Dzisiaj rozmawiamy na temat tego, czy powinniśmy stosować kary fizyczne w wychowaniu, czy też nie. Nasza audycja powoli dobiega do końca. Pozostańcie jeszcze z nami przez chwilę.
Coś chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce.
To była audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Ksiądz Jerzy Babiak, a także Ola Scorsese. Sprowadziliśmy je dla Państwa tego wieczoru. Pytaliśmy siebie, ale także i Was, wszystkich Polaków, czy fizyczne karanie dzieci przez rodziców powinno być zakazane.
Doszliśmy w sumie do wniosku, że nie powinno być zakazane, ale jeżeli rodzic kocha, to daje odczuć dziecku tą miłość i jeżeli każe, to z umiarem i w konkretnych dydaktycznych celach.
Czyni to z rozsądkiem i z wyczuciem, nie jest to wyrazem agresji i nie jest to przejawem znęcania się nad dzieckiem, ale zawsze rodzic wtedy kieruje się dobrem dziecka, aby je przestrzec, uchronić od zła. I do tego rodzic ma prawo. Mówiliśmy także i o tym, że źle dzieje się w związku z ustawą nowelizującą przemoc w rodzinie. Źle dzieje się, że państwo chce zawładnąć obecnością dziecka w rodzinie i że dzieci będą mogły w wypadku jakichkolwiek sytuacji, kiedy to rodzice będą chcieli ukarać dziecko, niekoniecznie fizycznie, to dziecko będzie mogło interweniować i to dziecko będzie mogło w wyniku tej ustawy natychmiast znajdować swoją rodzinę zastępczą. Mamy wiele niepokojów i wiele obaw i wiemy, że rodzice, którzy kochają swoje dziecko, potrafią je ukarać tak, aby ono mądrze skorzystało z tej kary i aby dziecko nie było w tej karze poniżone, skrzywdzone, aby nie straciło swojej godności. Jutro Dzień Dziecka, taki wyjątkowy dzień. I Jezus mówił o tym, że jeżeli nie odmienicie się, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, stąd nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim dzieciom, wszystkim chrześcijańskim dzieciom, ale i nie tylko, życzyć wielu łask Bożych, przede wszystkim tym dzieciom kilku letnim i tym dzieciom, które oczekują na to święto. Życzymy przede wszystkim ciepła rodzinnego, szczególnej miłości, zrozumienia ze strony rodziców, ale także i tego, aby ta wiara, którą daje Chrystus, była obecna w ich życiu. Tego życzymy dzieciom. Olu, a ty? Co chcesz życzyć?
Przede wszystkim radości w sercu. Żeby zawsze były takie optymistyczne, radosne i z taką prostotą pokazywały swoje uczucia.
Dziękujemy wszystkim za udział w tej audycji, za liczne telefony i SMS-y. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Spotkamy się z Państwem już za tydzień w cyklu prowadzonej przez nas audycji Trudne Sprawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak, i dedykujemy tę piosenkę wszystkim dzieciom na dobranoc.
Królu mój, ty śpi, a ja. Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił na. Skarbie mój, ty śpi, a ja. Skarbie mój, do snu ci będę grał. Kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los